A wszystkiemu przysługuje się Andrzej Potocki. Zadam Andrzejowi pytanie, czy wie, ilu jest radnych w Polsce?
No, to zabiłeś mi ćwieka. Na pewno jakaś potężna liczba, ale to chyba idzie w tysiące.
To idzie w tysiące. Może pan Marcin Bustowski, który ciągle jest w studio, pokazuje kolejne materiały Andrzejowi Potockiemu. Ilu jest radnych w Polsce? Do mikrofonu.
Panie redaktorze, ja nie za bardzo się interesuję polityką, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, bo ja nie kandyduję, ale na pewno jest ich duża ilość i uważam, że powinniśmy dzisiaj iść wszyscy ponad podziałami dla dobra Polski, więc wszystkim kandydatom, czy to z lewej, czy z prawej, życzę spokojnych wyborów samorządowych.
Ja może odpowiem tak. Tych radnych jest tylu, tak wielka liczba, że nie jestem w stanie jej zapamiętać.
To prawda.
Zbyt dużo.
Trzeba by było mieć pamięć fantastyczną. 46 790 radnych wybierzemy. To jest prawdziwe, pospolite ruszenie, bo myślę, że kandydatów nie znalazłem informacji na temat tego, ilu jest kandydatów, ale myślę, że 500 tysięcy, kiedy byśmy powiedzieli, że kandyduje w tej chwili do rozmaitego szczebla samorządowego, 500 tysięcy osób, to byśmy niedużo się pomylili.
46 tysięcy to jest liczba zbliżona do docelowej liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej.
No to można by było przekształcić radnych w żołnierzy i wtedy może by zostarczyło trochę pieniędzy dla rolników, bo rzeczywiście ta Polska samorządem stoi. Nie wiem, radny, to trzeba było policzyć, ile ci wszyscy radni kosztują podatnika, ale teraz nie będziemy tego robić.
Średnio od 3 do 5 tysięcy zarabiają, zdaje się.
Tak?
Tak gdzieś, pira za oko, tak.
Zaraz.
Medianę wyciągając z ich zarobków, to powiedzmy sobie 3,5 tysiąca do 4, tak gdzieś podejrzewam.
Tak? Tak? A masz kalkulator w telefonie?
Mam.
To policzmy, a teraz popatrzmy na zegar. Jest godzina 8. W studio jest Antoni Opaliński z gazetami, ale przy telefonie Zbigniew Stefanik, Francja. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Obserwuje pan szczyt Unii Europejskiej dotyczący Brexitu?
Tak, faktycznie. Otóż zdaje się, iż w kwestii uzgodnień dotyczących Brexitu nie będzie przełomu, albowiem tutaj nadal pozostaje problem związany z granicą Unii Europejskiej z Wielką Brytanią już po Brexicie. Ta granica ma znaleźć, jak wiadomo, w Finlandii. Tutaj ustaleń brak co do tak zwanego backstopu. Tak więc na tym etapie, o ile zapowiadano kilka tygodni wcześniej, iż na tym szczycie zapadną decyzje decydujące już właśnie o definitywnym traktacie pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, to nie stanie się to i wiadomo, że ta kwestia zostanie już odsunięta w czasie, na czas właśnie nieokreślony, albowiem pani premier Wielkiej Brytanii Theresa May zapowiedziała, iż jej kraj jest gotowy, aby przedłużyć tutaj czas przejściowy i przedłużyć termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ten termin miał mieć miejsce 28 marca przyszłego roku. Tak więc jeśli zgodzi się również strona unijna, główny negocjator Michel Barnier, to być może do Brexitu dojdzie za czas jakiś, ale nie 28 marca. Tak więc kwestia jest otwarta. Tutaj dwie strony oczywiście zapowiadają, że jest możliwe wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez traktatu końcowego, jednakże zdaje się, iż jest to właściwie wyłącznie wybieg negocjacyjny, który ma nakłonić jedną drugą stronę do tutaj szybszych negocjacji, czy też więc tutaj lepszego stanowiska dla której ze stron. Jak już wspomniałem, kwestią tutaj sporną jest granica Unii Europejskiej, właśnie Finlandii. Ta kwestia zdaje się blokować te negocjacje już co najmniej od kilkunastu tygodni, tak więc jeśli udałoby się przezwyciężyć tą kwestię, to wówczas doszlibyśmy do traktatu końcowego, zdaje się, w dość szybkim tempie. Jednakże nie tylko Brexit, ale inne kwestie mają być poruszone na tym szczycie europejskim, a mianowicie kolejna kwestia, bardzo delikatna w Unii Europejskiej, to kwestia polityki migracyjnej. Przypominam, iż 29 czerwca tego roku osiągnięto kompromis na szczycie europejskim w Brukseli w tej kwestii, jednakże kwestie te były również negocjowane na szczycie w Salzburgu z 20 września tego roku i właśnie te kwestie mają być omawiane. Tutaj głównym filarem tych rozmów mają być no te ustalenia z Salzburga, czyli związane ze wspólną polityką unijną w tych kwestiach. I tutaj kwestią sporną z pewnością będzie finansowanie polityki europejskiej, jeśli chodzi o nielegalną migrację. Pytanie, skąd Unia Europejska miałaby wziąć tutaj fundusze na finansowanie tej polityki? Z pewnością, aby komuś dać, trzeba komuś zabrać. I tutaj być może to wiadomość dla Polski, albowiem wszystko na to wskazuje, że no właśnie polityka spójności będzie tym budżetem, czy też tym filarem budżetu Unii Europejskiej, który być może zostanie wykorzystany do finansowania polityki migracyjnej Unii Europejskiej. W tych kwestiach wypowiedział się już prezydent Francji w Europarlamencie w lutym tego roku, w marcu tego roku również. Zapowiadał on, że być może z polityki spójności Unii Europejskiej będą dotowane te samorządy, które będą przyjmowały uchodźców i będą na siebie brały ciężar europejskiej polityki migracyjnej. Tak więc należy poczekać, czy takie rozwiązanie zostanie przyjęte tutaj w Unii Europejskiej. Kwestie również związane z uszczelnieniem granicy. I tutaj właściwie nie będzie sporu, albowiem to jest pełna zgodność wszystkich państw członkowskich. Z pewnością zostaną wzmocnione prerogatywy Frontexu, co tutaj z kolei dla Polski jest dobrą wiadomością, ponieważ Frontex ma swoją siedzibę w Polsce, w Warszawie. Tak więc tutaj być może będziemy mieli do czynienia z pewnymi postępami w tych kwestiach podczas tego szczytu. Kolejna kwestia, również istotna, to kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego, które mają być również poruszone na tym szczycie. Otóż Unia Europejska obawia się ingerencji w eurowybory. Takiej ingerencji, z jaką mieliśmy do czynienia podczas wyborów prezydenckich w USA, czy też również we Francji. Różne agencje unijne zostały zaatakowane przez hakerów niewiadomego pochodzenia, jednakże mówiąc niewiadome pochodzenie, przywódcy unijni jednak wskazują delikatnie w stronę Moskwy. Tak więc tutaj być może zostaną przyjęte pewne rozwiązania, które miałyby zabezpieczyć unijne struktury, unijne instytucje przed dalszymi ingerencjami wrogich hakerów w systemy informatyczne Unii Europejskiej i jej instytucji. Warto również mieć na uwadze, że po szczycie Unii Europejskiej odbędzie się szczyt strefy euro. Ten szczyt będzie otwarty dla pozostałych członków, czy będą oni mogli brać w nim udział jako obserwatorzy. Jednak na tym szczycie tutaj nie można spodziewać się jakichś czołów, będzie to raczej podsumowanie dotychczasowych decyzji. Tutaj nie powinno być, oczywiście jeśli wierzyć programowi tego szczytu, nie powinno być jakichś większych ustaleń, czy też wprowadzanych zmian, albowiem na arenie międzynarodowej europejskiej poszczególni przywódcy strefy euro, zwłaszcza ci główni, czyli Francja i Niemcy, mają duże kłopoty polityczne wewnątrz swojego własnego państwa. Tak więc trudno spodziewać się, aby na tym etapie miały zapaść jakieś poważne decyzje, które miałyby zreformować strefę euro na tym szczycie. Tak więc szczyt, który miał być szczytem przełomu, właściwie stanie się szczytem dość banalnym, albowiem tutaj ten przełom miał polegać na znalezieniu kompromisu dotyczącego Brexitu. Tego kompromisu nie będzie, tutaj dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj w nocy, tak więc będzie to raczej szczyt banalny, na którym nie zapadną jakieś poważniejsze decyzje. Jednakże w kwestii migracyjnych być może zostaną doprecyzowane kwestie związane z tak zwanymi platformami dla uchodźców w państwach trzecich. Albowiem przypominam, iż 29 czerwca na poprzednim szczycie europejskim w Brukseli postanowiono, iż właśnie w państwach trzecich mają powstać takie platformy dla uchodźców, gdzie no właśnie uchodźcy ci będą mogli składać wnioski azylowe do poszczególnych państw Unii Europejskiej.
Jednakże, ale to już są zupełnie inne historie. Powiedział pan szczyt banalny i tego będziemy się trzymać. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Zbigniew Stefanik ze Strasburga opowiadał o szczycie Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie za to dziękuję. A teraz dopuśćmy do głosu Antoniego Opalińskiego i przegląd prasy.
Przegląd prasy. Dzień dobry Państwa. Madryt cywilizuje życie Gibraltaru. Taka ciekawostka. W cieniu Brexitu Hiszpania ma prawo weta w negocjacjach o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii i wykorzystuje to, aby ukrócić przemyt i pranie brudnych pieniędzy w brytyjskiej kolonii. Rzeczywiście, co się stanie z Gibraltarem, jak Wielka Brytania z Unii Europejskiej sobie pójdzie? Taka ciekawostka. O tym pisze Jędrzej Bielecki. Obok artykułu Anny Słojewskiej, też w Rzeczpospolitej, mówią, że wciąż rozmawiają. Jak mówią, to znaczy, że chyba nie rozmawiają, ponieważ tutaj siedzi koło nas pan Andrzej Potocki. To tylko powiem, że artykuł naszego gościa Felieton jest w tygodniku w sieci o tym, czy mamy się przejmować tym, że odbyły się ćwiczenia Wostok 2018 i że radzieckie, chciałem powiedzieć rosyjskie, oczywiście władze podkreślają, że te ćwiczenia były największe. Co się stało, jak poprzednio Rosjanie zrobili największe ćwiczenia? O tym w felietonie Andrzeja Potockiego. Tu jest też taka bardzo ciekawa rubryka podpisana Sygnalista. Może się dowiemy, kto to jest ten Sygnalista. Media tradycyjne bardzo się starają, także na poziomie ogólnopolskim sztab PiS coraz częściej się skarży, że jego komunikaty i konferencje są zwyczajnie przemilczane przez największe media i nawet bycie miłym nic nie pomaga, ale spokojnie, to wciąż tylko ćwiczenia przed największym bojem o parlament i prezydenturę. Jest tak, jak przestrzegaliśmy, tej hydry nie da się ani przekupić, ani ugłaskać, ani zastraszyć. Czas na wnioski, póki nie jest za późno. Jeszcze taka mała zmianka też z tej rubryki o tym wesołym burmistrzu z Legionowa, który pokazał, jaki ma stosunek do swoich obywateli, a zwłaszcza do kobiet. Otóż to nie jest wcale takie śmieszne. Smogorzewski jest jednym z najbogatszych samorządowców w Polsce. Same domy, działki, które posiada razem z żoną, warte są prawie 5 milionów złotych, czyli wrócił feudalizm, innymi słowy. Dziennik Gazeta Prawna, wyścig na kruczki prawne nabiera tempa. Zbigniew Ziobro chce zbadania zgodności traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z naszą konstytucją, konkretnie jednego z artykułów tego traktatu. W części mediów, na przykład w Rzeczpospolitej, jest takich trochę histeria, że to jest już początek polexitu, a przecież Niemcy wielokrotnie w ich trybunał badał zgodność różnych unijnych aktów z niemieckim prawem i jakoś donikąd sobie te Niemcy nie poszły. Jeszcze w Gazecie Polskiej taki słodko-gorzki tutaj wstępny artykuł Tomasza Sakiewicza. Cokolwiek powiedzieć o Morawieckim, to ze złodziejami walczy. Pieniądze nie idą na kolejne złote zegarki czy zagraniczne konta, lecz do milionów ubogich ludzi. Tego nie zmienią ani kelnerzy, ani niemieckie media. W sprawie obsady rządu mam zaufanie do Kaczyńskiego, póki popiera Morawieckiego, póty wierzę, że jest to zgodne z polską racją stanu i choć koledzy z PiSu potrafią mnie czasem porządnie wkurzyć, w stadzie owiec nierzadko nakarmią jedynego wilka, to dla Polski alternatywy dzisiaj nie ma. I tutaj redaktor Gazety Polskiej też zapowiada, że jak się nie da z powodu kłopotów z kolportażem wydawać tradycyjnych gazet, to może on tą gazetę po prostu przestanie wydawać i założy restaurację z kelnerami. Oczywiście Wojna bez granic to już ostatnia rzecz w dzisiejszym przeglądzie, to z kolei w kolejnym tygodniku, bo jeszcze tygodnikami w tym tygodniu się nie zajmowaliśmy. Paweł Lisicki pisze o sprawie sędziego Kavanaugh w Stanach Zjednoczonych. Morałów z tej historii jest kilka. Pierwszy i najważniejszy jest prosty. W wojnie kulturowej każdy środek jest dopuszczalny, a atakując kandydaturę, liberalna lewica najpierw zniszczyła zasadę domniemania niewinności, a następnie próbowała zmienić sens pojęcia świadek. No i tak, proszę Państwa, zmienia się ten świat i zdaje się, że przegląd powinniśmy już niestety skończyć. Za godzinę pewnie jeszcze będzie.
Tak jest, Antoni Opaliński jest w studiu. Dziękuję za przegląd prasy. Na zegarze godzina 8:12.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Lubię bardzo czujność rewolucyjną Stanisława Klepki, który Państwa serdecznie z poniedziałka pozdrawia i mówi tak: do zobaczenia w sobotę na ulicy Emilii Plater, czyli na Jarmarku Wnet od godziny 8 do godziny 15. Tam na świeżym powietrzu Jarmark Wnet będzie niespodzianka. To nie będzie ten duży jarmark radości, bo jeszcze nie nadajemy. Nadawać zaczniemy na UKF-ie 87,8 Warszawa, 95,2 Kraków od 12 listopada. Pierwszy dzień nowego stulecia po odzyskaniu Polski przez Polskę niepodległości. Zapamiętajmy datę o godzinie 7:07. Możemy uruchomić nasze radia w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2.
Po słupie.
A teraz piosenka YouTube.